życie nie dla siebie.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak mówiłam przed tygodniem, dziś chcę zaprezentować drugą część wywiadu z księdzem Markiem Dziewieckim, krajowym duszpasterzem powołań. Tydzień temu ksiądz mówił o istocie powołania kapłańskiego, krótko o działalności duszpasterstwa powołań, dzisiaj trochę więcej na ten temat. Mowa będzie również o tym, jak świeccy mogą wspierać kapłanów.
My, księża, sobie uświadamiamy, jak mądra jest ta miłość Boża, której mamy być świadkami. Mianowicie Jezus, kiedy spotykał ludzi szlachetnych, co robił? Wspierał ich, umacniał, uzdrawiał, przytulał, stawiał za wzór, chronił. Więc kiedy spotykał szlachetnych, okazywał miłość wspierając tych ludzi. Kiedy spotykał błądzących, okazywał miłość inaczej, upominając, nawet rozwalając stoły, mówiąc strasznie twardą prawdę. Groby pobielane, jak się nie nawrócicie, to marnie zginiecie. A kiedy spotykał cyników, faryzeuszy, ludzi przewrotnych, to ich demaskował bardzo odważnie. Mówił, to jest plemię żmijowe, które zasiadło na katedrze Mojżesza. Sami do nieba nie wejdą, inni przeszkadzają. To są ślepcy, którzy próbują manipulować innymi ludźmi, żeby też stali się ślepcami i żeby ślepiec prowadził ślepców. Tak ich mocno demaskował, by bronić ofiary tychże cyników, że postanowili go zabić. On się pozwoli zabić, ale nie z naiwności, z mądrej miłości. Czyli aplikując to do nas, do ludzi tej ziemi, kto kocha w sposób święty, czyli mądry? Bo świętość jest zawsze mądra, nie tylko dobra, ale mądra. Otóż, jeżeli mam w domu ludzi szlachetnych, a jestem święty, to ich umacniam, wspieram, mam odwagę ich chwalić i wyróżniać, bo się sami wyróżniają. Jeżeli mam wśród bliskich osoby błądzące i kocham, to ich upominam, ze łzami w oczach, cierpliwie, z delikatnością, szacunkiem, ale ich bardzo twardo w treści upominam, bo im ratuje życie wtedy. A kiedy mam wokół siebie krzywdzicieli, to się stanowczo bronię. Nieraz do wezwania policji włącznie, wręcz powiem mocniej, do separacji małżeńskiej włącznie. Bo to, że kocham ciebie, na przykład małżonku, nie daje ci prawa, byś mnie krzywdził. Tego mnie uczy Chrystus i tego mnie uczy Kościół. Masz prawo się bronić przed krzywdą. Miłość nie ma nic wspólnego z naiwnością. A więc powtórzmy, dojrzała miłość, której uczy Bóg w swoim synu i której mamy my uczyć księża, polega na tym, że wszystkich kocham, ale wyrażam tą miłość w sposób dostosowany do ich zachowań. Czyli ludzi dobrych wspieram, ludzi błądzących upominam, a krzywdzicieli, cyników demaskuję, także publicznie, żeby nie mogli krzywdzić innych, no i żeby mogli zastanowić się nad swoim życiem. I ostatni element, sam się wiążę osobiście tylko z tymi, którzy już umieją kochać. A więc kocham wszystkich, ale do domu i do serca, jak ja to mówię do młodzieży, do domu i do serca wpuszczam tylko tych, którzy też umieją kochać. I na przykład jak jakieś dziewczęta mi mówią, bardzo wrażliwe i szlachetne, proszę księdza, no ja chyba się ożenię z takim chłopakiem, który no jest w kryzysie, nie umie jeszcze kochać, ale ja go bardzo kocham i ja nawet jak się nie zmieni, to się poświęcę dla niego i może on się wtedy nawróci. Ja mówię, małżeństwo nie jest po to, żeby się poświęcać. Małżeństwo nie jest instytucją resocjalizacyjną, ani terapeutyczną. Jeżeli masz kolegę czy narzeczonego nawet w kryzysie, to go odeślij do instytucji resocjalizujących i terapeutycznych i poczekaj, aż się nauczy kochać. Bo jeśli się wcześniej zwiążesz, to małżeństwo będzie prawdopodobnie nawet nieważne. Małżeństwo jest tylko dla tych, którzy już umieją kochać.
Ojciec Pio bardzo mocno mówił, kiedyś taki młodzieniec prosił o ranę, rzuć ją, powiedział.
W sensie, że ja nie przestaję kochać, tylko ja mam kochać wszystkich ludzi, ale nie z każdym mogę zawrzeć małżeństwo. Tak samo jak ksiądz, mam kochać wszystkich w parafii, staram się kochać, ale nie znaczy, że wszystkich będę wyróżniał, nie znaczy, że wszystkim dam jednakowe funkcje. I jeżeli kocham jako ksiądz dojrzale, to jednych wspieram, tych szlachetnych, innych upominam, tych błądzących, a jeszcze innych demaskuję, że są cynikami, że mają jakąś podwójną grę.
Czy podobny wzór w drugą stronę działa? To znaczy mówię tu o kapłanach w kryzysie. Czy rolą świeckich jest właśnie upominanie, wyróżnianie, wspieranie? W jaki sposób?
Ja wręcz proszę wszystkich świeckich nie tylko o modlitwę dzisiaj w intencji kapłanów, żeby byli na wzór serca Chrystusowego, ale też, żeby rozumieli, że my kapłani jesteśmy z ludu wzięci, oddychamy tą samą kulturą teraz chorą, która dominuje, tą ponowoczesną, w której ideałem staje się patologia. Nikt tego na głos nie mówi, ale to są fakty. To, co patologiczne, zaczyna być tolerowane i akceptowane, a
jedyną... Trzeba się tłumaczyć z normalności.
Tak, a jedyną instytucją wyśmiewaną i nietolerowaną jest Kościół, który uczy myśleć i kochać. A więc my, księża, oddychamy też tą kulturą, zwłaszcza młodzi księża, która także w dzieciństwie i w nastoletniości tym bardziej jesteśmy mało chronieni przed taką toksyczną kulturą, więc proszę słuchaczy, żeby to rozumieli, że wśród księży też są tacy, którzy są w kryzysie i potrzebna jest nam wasza modlitwa, drodzy słuchacze, ale też prawda o nas wypowiedziana waszymi ustami. Jeżeli widzicie, że jakiś ksiądz zaczyna błądzić, ma problem z alkoholem, problemy z pracowitością, zaczyna być jakimś skąpcem, materialistą, powiedzcie to w twarz, w cztery oczy, może ze łzami w oczach, pójdźcie do sakrystii czy do kancelarii, ale powiedzcie twardo i powiedzcie, ponieważ księdza kocham, nie chcę, żeby ksiądz wszedł w kryzys, to księdzu to mówię, modlę się za księdza, ale też wiem, że muszę powiedzieć prawdę. Pan Jezus mi to mówi, upomnij brata i możesz wtedy zyskać go, jeżeli cię posłucha. A jeżeli nie posłucha, powiedz przełożonym, powiedz dalej dziekanowi, biskupowi, bo to jest nasza wspólna troska o kapłanów. Kapłani potrzebujemy wsparcia świeckich, tak jak świeccy potrzebują wsparcia nas, żeby tworzyć tą wspólną rodzinę parafialną. A więc, moi drodzy słuchacze, nie bójcie się upominać nas księży. Z drugiej strony, kiedy widzicie coś dobrego u księży, kiedy widzicie, że robią coś więcej niż inni, że są bardzo ofiarni, pracowici, powiedzcie im to, że to zauważacie, że jesteście wdzięczni, powiedzcie im, że rośniecie przy nich, że was prowadzą do Boga, bo jesteśmy tylko ludźmi. Potrzebujemy upomnienia wtedy, kiedy na to zasługujemy, ale też
dobrego słowa,
kiedy ktoś się cieszy kapłanem. I nawet o ile upominać to trzeba w cztery oczy, o tyle chwalić można publicznie. Ktoś powie, no to inni księża będą zazdrośni. Mogą być zazdrośni, ale mogą się też nauczyć od tego chwalonego, który się wyróżnia i mogą się mobilizować. Tak samo jak nieraz mnie ktoś pyta, czy ksiądz Marek się gorszy, kiedy widzi księży odchodzących z kapłaństwa, księży w głębokim kryzysie. No, ja się nie gorszę, tylko się lepszę. Mówiąc tak, grając troszkę słowami, otóż gorszyć się mogą tylko maluczcy. Dzieci, młodzież, jacyś starsze osoby, bardzo szlachetne, ale trochę mało realistyczne i myślące, że wszyscy są równie szlachetni jak oni. To takie osoby się mogą gorszyć, zwłaszcza dzieci, młodzież. Natomiast ludzie dorośli, dojrzali, widząc kryzys innej osoby, zwłaszcza księdza, nie gorszą się, tylko się mobilizują. Bo ja wtedy wiem, no, mnie też to grozi. Czyli im bardziej widzę kryzys jakiegoś księdza, tym bardziej zabieram się do pracy nad sobą, żeby czasem nie powtórzyć tej bolesnej drogi. A więc, mówiąc tak twardo, kryzys drugiego księdza jest dla niego dramatem, a dla mnie błogosławieństwem, bo mnie mobilizuje do rozwoju. I to samo się odnosi do świeckich. Otóż, jeżeli widzicie kryzys księdza, to tym bardziej się mobilizujcie do troski o wasz rozwój osobisty, bo jesteśmy wszyscy ludźmi, a jednocześnie miejcie odwagę z miłością upomnieć księdza dla jego dobra. Bo jeżeli są te sygnały upomnienia w tym najpiękniejszym znaczeniu na początku kryzysu, to prawie każdy wyjdzie z tego kryzysu. A jeżeli zaczynamy upominać księży, czy opisywać w prasie, kiedy już są zupełnie zdegenerowani, no to już jest zwykle za późno, żeby oni się mogli zmienić. Ale to jest też wtedy nasza współwina, żeśmy asystowali w procesie wpadania w kryzys komuś i nie zrobiliśmy nic, może poza modlitwą, ale to za mało, nie zrobiliśmy nic w relacji z tą osobą, żeby jej dać sygnał i pomóc. Nie naśladowaliśmy Chrystusa, który z miłością, ale stanowczo upominał błądzących. Więc dziękując za księży wiernych powołaniu, pamiętajmy też, że naszym zadaniem jest wspieranie na drodze nawrócenia tych, którzy nie są wierni swoim powołaniu, czy którzy mają wielkie trudności. I nie nam jest oceniać ich, bo być może mają taką sytuację rodzinną, może wyszli z takiego dzieciństwa, z takich poranień, że my na ich miejscu bylibyśmy dużo gorsi. Więc nie nam to oceniać od strony moralnej, natomiast nam, obserwatorom czyjegoś kryzysu, jest naszym obowiązkiem jest wspierać tych ludzi i modlitwą, i upomnieniem.
Życie nie dla siebie.
jeszcze na koniec powróćmy do duszpasterstwa powołań. Jeżeli spojrzy się na powołania, może nie od ludzkiej strony tego cichego głosu i bardzo osobistych historii, ale pod względem statystyki, co można powiedzieć o powołaniach w Polsce, w Europie? W jaki sposób duszpasterstwo powołań może z Bożą łaską i tym głosem współpracować?
Najpierw sobie ustalmy może pojęcia, które czasami mylimy w takich rozmowach potocznych. Po pierwsze, czy ksiądz jest duszpasterzem powołań? Nie, bo od powołań jest Bóg, a nie ksiądz. Ksiądz jest duszpasterzem powołanych, osób powołanych, a nie samych powołań, bo powołanie jest darem od Boga. Więc to po pierwsze, jestem tym, który ma towarzyszyć ludziom powołanym przez Boga, by realizowali Boże marzenia. Tu przy okazji może pytanie ktoś postawi, jak to, bo Bóg ma marzenia? Przecież Bóg jest wszechmocny, może sobie wszystko zapewnić, co chce. Wobec nas ludzi nie, bo nam dał prawdziwą wolność. Wobec świata może zrobić, co chce. Nie musi mieć marzeń, bo jest Panem świata, ale sam zrezygnował z bycia Panem człowieka, bo dał nam prawdziwą wolność. W związku z tym wobec mnie, człowieka tej ziemi, Bóg może mieć tylko marzenia, bo ja decyduję o moim losie. Nawet o losie Boga, kiedy do mnie przychodzi. W związku z tym Bóg ma marzenia, bym był święty najpierw, jak żeśmy sobie już uświadomili raz jeszcze, i w moim przypadku, żebym był księdzem. Natomiast to ode mnie zależy, czy te marzenia zrealizuję, i Bóg ma te marzenia wobec każdego kolejnego pokolenia, zwane powołaniami, a jak ksiądz, czy rodzice, czy inni wychowawcy, mamy towarzyszyć tym młodym, by mogli to Boże powołanie odczytać, jak Samuel był uczony przez Helego, żeby słyszeć głos Boży i żeby za tym głosem Bożym pójść. To po pierwsze, więc Bóg powołuje, a my towarzyszymy osobom powołanym przez Boga, a nie wymyślamy powołań, nie jesteśmy dawcami powołań. To apel do rodziców. Nie stawiajcie się w miejscu Boga, nie podpadajcie waszym dzieciom powołania.
Babcie zwykle tak, wnuczków swoich widzą.
Do babci też i dziadków apel. Pomagajcie dzieciom i młodzieży dorastać do świętości. Zresztą sobie poradzą życia. To tylko to powołanie przypominajcie. Do świętości. Do świętej, szlachetnej miłości. Drugie wyrażenie, które często się pojawia, błędne. Po pierwsze to było, przypomnę, że jesteśmy duszpasterzami powołań. Nie, jesteśmy duszpasterzami osób powołanych. Drugie błędne wyrażenie to, że jest kryzys powołań. Nie ma kryzysu powołań, bo gdyby był kryzys powołań, to Bóg byłby w kryzysie, że się zapomniał i podpowiadać nam tą optymalną drogę życia, także powołań kapłańskich i zakonnych. Bóg nie jest w kryzysie. Otóż nie ma kryzysu powołań, tylko jest kryzys osób powołanych. Tak jak nie ma kryzysu małżeństw, tylko jest kryzys konkretnych małżonków. Ale nie jest w kryzysie małżeństwo, bo nikt nie wymyśli wspanialszej relacji między kobietą a mężczyzną, jak wierna, wzajemna miłość, która prowadzi do płodności, do rodziny. Nic wspanialszego nie wymyślimy, jak przysięga, którą proponuje nam Bóg. Biorę Ciebie za żonę, za męża, ślubuję miłość, wierność i uczciwość, że Cię nie opuszczę w dobrej i złej doli, aż do śmierci. Tak mi to pomóż Bóg. Nic wspanialszego nie wymyślimy. Może być w kryzysie konkretny małżonek, ale nie małżeństwo jako sposób na relację kobieta-mężczyzna. To samo z kapłaństwem. Może być w kryzysie konkretny ksiądz, czy konkretny nastolatek powołany do kapłaństwa, który nie idzie za tym powołaniem, czy idzie, ale nie potrafi dorastać do powołania i jest w kryzysie. Więc w kryzysie są tylko powołani, mogą być, ale nie ten, który powołuje. I jeszcze jedno określenie, mianowicie mówimy co roku, zwłaszcza jesienią, o liczbie wstępujących do seminarium i mówimy o liczbie powołanych. To nie jest to samo. Liczba powołanych jest nam nieznana, bo nie wiemy, ile osób Bóg powołuje do kapłaństwa i życia zakonnego. Wiemy natomiast, ilu się zgłasza do seminariów czy do domów zakonnych, ale część z nich, no, ogromna większość sądzę, to są powołani. Część z nich może nie są powołani, sami się powołują, na przykład uciekają przed światem, bo nie bardzo sobie radzą z życiem, więc nie mają powołania, a idą do seminarium. I nie wiemy, jak wielu ma powołania, a się nie zgłasza do seminarium, bo nie weszli na drogę świętości, bo się chowają przed Bogiem w krzaki życia jak Adam po grzechu pierworodnym. A więc co innego jest liczba powołanych, która na pewno nie maleje, a co innego jest liczba wstępujących do seminarium. I ta maleje, dlatego że prawdopodobnie wielu powołanych do powołania nie dorasta. I zauważmy, że w społeczeństwach, w których jest coraz mniej wstępujących do seminariów, jest też coraz mniej wstępujących w związki małżeńskie. A więc to świadczy, że mamy kryzys człowieka, kryzys wychowania, a nie kryzys powołania. I człowiek, który nie jest szlachetnie wychowany, który jest daleko od Boga, nie radzi sobie z niczym. samym sobą, z życiem, z pracą zawodową, no i tym bardziej nie radzi sobie z powołaniem, czy to małżeńskim, czy kapłańskim. W związku z tym naszym zadaniem tej Komisji Duszpasterstwa Powołań i duszpasterzy w dekanatach, w parafii, a także zadaniem rodziców, nie jest agitacja na rzecz powołań kapłańskich zakonnych, tylko pójście w głąb w wychowaniu. Wychowanie dzieci, młodzieży, którzy potrafią, tak jak Chrystus, mądrze myśleć, szlachetnie kochać, solidnie pracować, i wtedy takie dzieciaki świetnie dorosną do każdego powołania. A więc to jest nasze zadanie. Duszpasterstwo powołań to jest najpiękniejszy przejaw wychowania. To jest najszczytniejsze, najbardziej arystokratyczne wychowanie, jak ja to nazywam. Być duszpasterzem powołań, czy także świeckim, patrząc od rodziców, to wychowywać w arystokratyczny sposób. Czyli pomagać dzieciom i młodzieży, by wypływali na głębie, by stawali się najpiękniejszą wersją samego siebie, by chłopcy byli tacy jak mali książęta, a dziewczęta, żeby były bożymi księżniczkami, i wtedy sobie poradzą z życiem i z powołaniem. A więc duszpasterstwo powołań jest to duszpasterstwo, które uczy wychowywać człowieka do najpiękniejszego człowieczeństwa. I to wystarczy.
Rozmawiałam z księdzem Markiem Dziewieckim, krajowym duszpasterzem powołań. Dziękuję Państwu za uwagę. Przypominam, że audycja Życie nie dla siebie emitowana jest zawsze w niedzielę po 9:30 i powtarzana w piątek o godzinie 15:40.
Życie nie dla siebie.